Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Jezus jest kamieniem węgielnym jedności Kościoła, mówił Franciszek na porannej mszy. Nie istnieje rozwiązanie militarne dla Syrii, trzeba zasiąść do stołu negocjacji, apeluje patriarcha Antiochii. Mieszkańcy Konga poparli episkopat, który sprzeciwił się przedwyborczym zmianom w konstytucji. 24 października zapraszam na wieczorne aktualności. Każdy chrześcijanin jest wezwany do działania na rzecz jedności Kościoła. Powinniśmy zatem dać się prowadzić Duchowi Świętemu, który sprawia jedność wspólnoty wierzących w różnorodności osób. Przypomniał o tym papież podczas mszy w kaplicy Domu Świętej Marty.
Fare l'unità della Chiesa.
Dzieło jedności Kościoła, budowania tej świątyni, tej jedności Kościoła, oto zadanie każdego chrześcijanina, każdego z nas. Kiedy trzeba zbudować świątynię czy dom, szuka się najpierw odpowiedniej działki na to przygotowanej. Następnie wyszukuje się kamień fundamentowy, kamień węgielny, jak powiada Biblia. I tym kamieniem węgielnym jedności Kościoła, albo lepiej, kamieniem węgielnym Kościoła jest Jezus. A kamieniem węgielnym Jego jedności jest modlitwa Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Ojcze, aby byli jedno. To jest moc.
Padre, che siano uno. Questa è la forza.
Nie istnieje rozwiązanie militarne dla Syrii. Trzeba zasiąść do stołu negocjacji i rozpocząć prawdziwy i szczery dialog, uważa Ignacy Józef III Yunan. Syryjsko-katolicki patriarcha Antiochii wskazuje zarazem na ogromną rolę Unii Europejskiej w przywracaniu pokoju w Syrii i Iraku.
Państwo islamskie niestety rozumie wyłącznie język przemocy, ponieważ po swojemu interpretuje islam. Martwi nas bardzo, że świat zachodni traktuje syryjski rząd jak wroga. Trzeba zdać sobie sprawę, że dla Syrii nie znajdziemy rozwiązania, jeśli nie włączy się do współpracy miejscowych władz i nie rozpocznie wielokierunkowego dialogu. Wojna domowa oznacza tysiące niewinnych ofiar i trzeba o tym pamiętać. Unia Europejska musi realnie zaangażować się w budowanie pokoju i stworzyć klimat sprzyjający pojednaniu. Jako chrześcijanie boleśnie odczuwamy skutki trwającego konfliktu. Mimo wszystko jednak staramy się głosić Ewangelię pokoju i tolerancji. Język dialogu i pojednania jest teraz bardzo potrzebny. Nadszedł już najwyższy czas, by wszyscy zrozumieli, że nie można wyrządzać krzywdy w imię Boga. Papież Franciszek zachęca do nieustannej modlitwy o pokój oraz do wykorzystania wszystkich dostępnych środków w celu odnalezienia dróg pokoju. Te jego apele są ważne dla wszystkich, którym naprawdę leży na sercu dobro Syrii i Iraku.
Mieszkańcy Demokratycznej Republiki Konga zdecydowanie poparli tamtejszy episkopat, który wystąpił przeciwko zmianom w konstytucji. Do ich wprowadzenia dąży obecny prezydent Kabila, który zamierza ubiegać się o trzeci mandat prezydencki, na co nie pozwala mu jednak obecna ustawa zasadnicza. Kongijscy biskupi wezwali do konsultacji społecznych w tej sprawie. To zdecydowane stanowisko nie spodobało się zwolennikom prezydenta i w kraju doszło nawet do ataków na księży, którzy odczytali w kościołach list episkopatu. Na papieskim uniwersytecie w Salamance dobiega końca Międzynarodowy Kongres Terezjański. Odbywa się on pod hasłem Historia, Literatura i Myśl i jest pierwszym wielkim wydarzeniem, które wpisuje się w obchody 500-lecia urodzin świętej Teresy z Awili.
W kongresie bierze udział 180 osób z wielu krajów świata. Jego celem jest ukazanie związku pomiędzy mistyką, nauką, kulturą i działalnością kościelną. Poszczególne wystąpienia poświęcone były czasom świętej Teresy, jej zdolnościom literackim oraz jej doświadczeniu mistycznemu, które przemawia do ludzi wszystkich czasów. Mistyka świętej Teresy jest ściśle związana z troskami dzisiejszego człowieka. Chodzi o mistykę rzeczy konkretnych, o rachunki, które trzeba zapłacić na koniec miesiąca, o klasztory, które były zakładane bez grosza, mówi ojciec Emilio Martinez, przewodniczący Komisji Obchodów 500-lecia urodzin świętej Teresy. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Błogosławiony Bernard Lichtenberg był niemieckim księdzem, który po nocy kryształowej miał odwagę publicznie modlić się za Żydów. Protestował przeciwko nieludzkim warunkom w obozach koncentracyjnych i sprzeciwiał się mordowaniu psychicznie chorych. Aresztowany przez hitlerowców, zmarł podczas transportu do obozu koncentracyjnego w Dachau. 23 czerwca 1996 roku na Stadionie Olimpijskim w Berlinie papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji księdza Bernarda. Wywiad z księdzem Januszem Gorczycą, proboszczem parafii świętego Piotra i Pawła w Oławie, gdzie urodził się błogosławiony Bernard Lichtenberg, przeprowadziła Żanna Korba. Audycję przygotowało Radio Rodzina z Wrocławia. Przy mikrofonie brat Damian Wojciechowski. Zapraszam na nasz magazyn.
Z księdzem Januszem Gorczycą, proboszczem parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Ołowie, porozmawiam o błogosławionym ziemi oławskiej Bernardzie Lichtenbergu. Szczęść Boże, księdze.
Szczęść Boże, pani redaktor, szczęść Boże państwu.
W zeszłym roku 70-lecie śmierci odważnego ławienina świętowali mieszkańcy jego miasta. Powiedzmy coś o śladach błogosławionego kapłana w Oławie.
Rzeczywiście od kilkunastu dobrych lat Oława kultywuje pamięć o tym szczególnym oławianinie. No, niewiele miejscowości może się poszczycić świętymi Kościoła, dlatego dobrze się stało, że nasi poprzednicy duszpasterze wydobyli tę postać z owszem niełatwej przeszłości tej części Europy. Do II wojny światowej, jak wiadomo, tutaj była Rzesza, byli tutaj Niemcy przez szereg lat, a później Polacy wypędzeni ze wschodu, którzy, i to jest już bardzo cenne dla naszego bohatera, podjęli tę myśl o upamiętnianiu błogosławionego Bernarda. Jakie ślady, pyta pani? No przede wszystkim mamy zachowaną, Bogu dzięka, chociaż Oława w 80% była zniszczona w czasie wojny przez bombardowania, tędy front przechodził. Mamy zachowaną kamienicę, gdzie Bernard ze swoją rodziną żył. Szkoda, że nie ma tam żadnej izby pamięci, bo po II wojnie światowej zamieszkali tam Polacy, osiedlono tam rodziny, ale tablice i owszem w dwóch językach, po niemiecku i po polsku, są umieszczone. Oprócz tego w obu kościołach, w centrum miasta, są również tablice upamiętniające tę osobę, przede wszystkim tutaj u nas, u apostołów Piotra i Pawła, ponieważ tutaj mieściła się jego parafia, parafia Bernarda Lichtenberga. Przy tym ołtarzu był ochrzczony, tutaj sprawował swoją mszę prymicyjną, ale też i w kościele Najświętszej Marii Panny Matki Pocieszenia jest tablica upamiętniająca Bernarda Lichtenberga, bo na terenie obecnie istniejącej tam parafii znajduje się właśnie dom Bernarda Lichtenberga, więc to parafia przy rynku, bardzo niedaleko od siebie kościoły znajdujące się, ale jednak.
Skoro jesteśmy przy rynku, to też w miejskim ratuszu znajduje się Izba Pamięci.
I tutaj trzeba powiedzieć naprawdę kilka ciepłych słów o władzach Oławy, które doceniając znaczenie Bernarda Lichtenberga dla pojednania polsko-niemieckiego, dla budowania wspólnej Europy, Europy kultur różnych narodów, zdecydowały się na utworzenie takiej stałej izby pamięci dedykowanej błogosławionemu oławianinowi. Każdego dnia można tam zajść i przyglądając się dziejom historii Oławy zauważyć, również odnotować fakt, że taki święty był.
Możemy zdradzić, co się w tej izbie pamięci znajduje?
No, jak się można domyślać, niewiele rzeczy oryginalnych. Przede wszystkim te znajdują się w archiwum w Berlinie. Natomiast kilka rzeczy jest. Jest tam ornat, w którym odprawiał, więc szaty liturgiczne, kielich mszalny, takie typowe kapłańskie rzeczy, ale też są pozostałości po dokumentach, po rachunki. Jak wiadomo, jego tato był kupcem, prowadzony był tutaj sklep. Notabene bardzo wspierał. Zresztą była to cała rodzina, była bardzo związana z parafią. więc tato Bernarda Lichtenberga wspierał parafię, więc rachunki również się znajdują, drobne pamiątki. Mamy nadzieję, że do tych pamiątek z czasem dołączą też inne, może Berlin podzieli się z nami tymi pozostałościami, śladami po tym niezłomnym kapłanie.
Czy mieszkańcy tutaj Oławy pamiętają o swoim lokalnym świętym?
No właśnie, zawsze przychodząc do kościoła mamy możliwość, modlimy się, wspominamy jego imię w mszach świętych, ale również, co odnotowujemy z przyjemnością, zaglądają osoby do Izby Pamięci, a my coraz bardziej podkreślamy jego rolę i obecność w naszej społeczności, zapraszając ludzi na różnego rodzaju koncerty, co nam się, Bogu dzięki, udaje. I duża frekwencja na tych koncertach też pokazuje, że rzeczywiście chcemy rozwijać myśl, pamięć o Bernardzie.
Wspomniał ksiądz na samym początku, że Bernard Lichtenberg był tutaj chrzczony w tej parafii, również przyjął tutaj święcenia. Ksiądz dziś w tym miejscu jest również proboszczem. Czy są takie sprawy, rzeczy, których ksiądz proboszcz się od błogosławionego Bernarda uczy?
Panie redaktor, im bardziej przyglądam się tej postaci, im bardziej ją poznaję, tym bardziej czuję się związanym z nim i duchowym też dzieckiem Bernarda Lichtenberga, bo tak zarówno on, jak i ja pochodzę z Oławy. Tutaj się wychowywałem, tak jak Bernard Lichtenberg. Czego się od niego uczę? No, trzeba byłoby wyjść z Oławy i zajrzeć do Berlina, aby pełniej, przyglądając się tej postaci, mnie, kapłanowi, abym ja jako kapłan wziął z niego gorliwość jego posłudze kapłańskiej, jego niezłomną wiarę, zwłaszcza, że no, jak wiemy, pracował w bardzo trudnych czasach nazizmu. W tym wszystkim, w całej tej postawie szerzącej się ideologii i te marksistowskiej, nazistowskiej, on był zdecydowanie stał na straży wartości, którym służył, którym wierzył. I to jest chyba na dzisiejsze czasy, no też sporego ideologicznego zamętu, jak wiemy, jest to świetlana postać, nie tylko zresztą wzór dla kapłanów, chyba dla nas wszystkich chrześcijan.
Czyli może być takim wzorem do naśladowania dla kapłanów.
Absolutnie, no każdy kapłan gorliwy jest okazją do tego, aby brać, czerpać z niego przykłady. Natomiast podkreślam jeszcze raz, w czasach dzisiaj też troszeczkę tej ideologicznej, światopoglądowej zawieruchy warto wyciągać, wydobywać szczegóły z życia Lichtenberga, który wobec nazistów podczas przesłuchań nie lękał się powiedzieć: mnie i ta ideologia nie zaspokaja, jej nie da, wręcz on mówił, mnie tej ideologii nie da się połączyć z chrześcijaństwem. Mówił to podczas przesłuchań, wiedząc, że za chwilę będzie mógł stracić życie z tego powodu. Nie lękał się tego i zresztą bardzo pięknie powiedział, i to jest powtarzane, jeśli mu stawiano zarzut, że Führerowi nie podoba się to, co on głosi w kazaniach. On powiedział, to nie jest problem. Moim Führerem, czyli wodzem, tak? Moim wodzem jest Chrystus.
Pierwszą jego duszpasterską placówką była tutaj parafia pod wezwaniem świętego Jakuba w Nysie, jednak większość swojego życia spędził w Berlinie. Tam też przebywali Polacy, którzy przybyli do Berlina w poszukiwaniu pracy. Czy możemy powiedzieć, że on był takim wtedy dla nich wsparciem?
O tak, był wsparciem dla wszystkich, zwłaszcza źle mających się, dla ludzi biednych, dla ludzi no, przygniecionych codziennością. Lichtenberg był wielkim społecznikiem. Wtedy przepisy były takie, że mógł być radnym w ratuszu w swojej dzielnicy Charlottenburg, nieopodal kościoła, bo przy jednej ulicy był zarówno jego kościół, gdzie pracował, zanim został proboszczem katedry berlińskiej, no i ratusz. I zapamiętano mu to, że był ogromnym społecznikiem, wspierał biednych, więc upominał się o ich los i w tym gronie byli też Polacy. My żyjący, tym bardziej mamy taki dług wdzięczności wobec niego za to, że on jako Niemiec wspierał również Polaków.
Ksiądz też wspomniał o tym, że tutaj wielki podziw wzbudzało to, że on miał odwagę przeciwstawiać się tutaj III Rzeszy. Skąd mógł czerpać te siły?
Powiem tak, po wizycie w Berlinie w lutym tego roku jednoznacznie stwierdzam z modlitwy i może to brzmi tak górnolotnie, bo to no cóż, kapłan, ale skoro był on kapłanem, który bardzo zabiegał o rozmodlenie Berlina, sprowadzał, przyczyniał się do tego, że sprowadzono do Berlina zakon kontemplacyjny, dbał o zakony, więc to chyba jest najlepsze potwierdzenie tego, że naprawdę bez haseł górnolotnych, ale czerpał z życia modlitewnego, czerpał tę ogromną odwagę. I jeżeli musiał być też człowiekiem bardzo twardego, określonego charakteru i wiernym sobie, że nie załamał się, nawet będąc w więzieniu, będąc prześladowanym.
Ksiądz Bernard publicznie również przeciwstawiał się tej dyskryminacji i zakładzie Żydów, mówiąc odważnie, gdy oni są prześladowani, wtedy ich synagogi stają się również naszymi miejscami modlitwy.
No to jest potwierdzenie, że dla niego nacja nie miała znaczenia. Ważne było to, że trzeba stanąć w obronie człowieka prześladowanego. Jakiej jest narodowości, jakiego wyznania, to jest sprawa wtórna. I dlatego to o tym warto pamiętać, że Lichtenberg stawał w obronie każdego, wobec którego działa się jakaś krzywda, jakaś niesprawiedliwość.
Z powodów politycznych otwarcie procesu beatyfikacyjnego Bernarda Lichtenberga rozpoczęło się dopiero w 1965 roku. Uroczystość beatyfikacyjna odbyła się 23 czerwca 1996 roku na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Wtedy przewodniczył jej papież Jan Paweł II. Czy możemy w najbliższym czasie spodziewać się kanonizacji?
No, jest to wielkie wyzwanie przede wszystkim dla kościoła niemieckiego, dla diecezji berlińskiej. Wizytując, goszcząc w Berlinie, nawiedzając miejsca związane z Bernardem Lichtenbergiem, wielokrotnie słyszałem wręcz słowa, no prośby, pomóżcie nam, wy Polacy, wy Oławianie, Dolnoślązacy, pomóżcie nam, ponieważ, no jak wiadomo, potrzebny jest cud do kanonizacji. A no, kult świętych, cała wiara no, w Niemczech, zwłaszcza w Berlinie, w którym dominują ewangelicy, no, jest rzeczą dosyć złożoną. I to też cieszy, że dzisiaj Bernard Lichtenberg zwraca uwagę swoich rodaków, Niemców, na powrót na nas, na Polaków, gdzie no, wiara zdaje się być, przynajmniej w ich odbiorze, o wiele głębsza, chociaż tam spotkałem naprawdę wspaniałych, świętych ludzi, od których my możemy się uczyć. Więc czy możemy się spodziewać, to oczywiście tylko Duch Święty o tym wie, ale tym szybciej ta kanonizacja nastąpi, im my bardziej gorliwie będziemy o to zabiegać. Więc módlmy się, promujmy dzieło błogosławionego Bernarda Lichtenberga, a na pewno niebawem, wierzę, jestem o tym przekonany głęboko, dojdzie do kanonizacji.
A jak to dzieło jest tutaj promowane w Oławie?
Tak jak wspomniałem, powstały tutaj publikacje książkowe. Jeden z księży tak samo właśnie napisał pracę magisterską na jego temat. Przygotowujemy już od kilku lat kolejne koncerty. Przygotowujemy mniejsze publikacje. Nie chcę wszystkiego zdradzać, ale powiem tylko o cyklu kateches, które otrzymałem w Berlinie, o Bernardzie Lichtenbergu, skierowanych do dzieci. To jest bardzo ważne, żeby już to najmłodsze pokolenie mogło dowiadywać się w popularny, dynamiczny sposób o tym świętym Oławianinie.
Wysłuchaliśmy wywiad Żanny Korby z księdzem Januszem Gorczycą, proboszczem parafii świętego Piotra i Pawła w Oławie, gdzie urodził się błogosławiony Bernard Lichtenberg. Audycję przygotowało Radio Rodzina z Wrocławia. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.